Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Badamy w nim, używając medycznego nazewnictwa, puls kontynentu. Ostatnio ten puls bije szybciej we Francji, targanej konfliktami. Moim gościem jest pan Marek Jurek, polityk, publicysta, znawca materii społeczno-politycznej, a Francja jest mu bliska, jak się zdaje. Zadam takie pytanie, dlaczego Francja? Takie osobiste.
Ja we Francji mam bardzo wielu przyjaciół i od lat interesowałem się, czy zajmowałem ich kulturą, no ale to jeden z krajów Europy. Wtedy, kiedy pracowałem w Parlamencie Europejskim, trzeba było się zajmować wszystkim. Aczkolwiek mówię, kulturę francuską bardzo cenię, bardzo jest mi bliska. Nie?
Tu oczywiście to się czuje jakby w pana publicystyce. Bezpośrednim pretekstem do rozmowy jest artykuł pana w tygodniku Do Rzeczy w ostatnim numerze pod tytułem Francja alert generałów. Francuscy emerytowani generałowie zaapelowali do władz o lepszą ochronę obywateli i ostrzegli, że dalszy rozpad państwa może doprowadzić do wojny domowej. Francja się rozpada?
No, tak twierdzi ogromna większość Francuzów, dlatego że po tym wystąpieniu Trybuny Generałów, oni tak nazwali ten swój apel, w moim przekonaniu to chyba znaczące po to, żeby nie uważano, że oni do czegokolwiek wzywają, że to wezwanie to po prostu no, miejsce, z którego wspólnie zabierają głos i przekazują swoje stanowisko. Zresztą bardzo podobnie jak ostatnio amerykańscy wyżsi dowódcy przekazują swój głos społeczeństwu. No i po tym ich wystąpieniu robiono badania sondażowe i akurat to, że ich diagnoza, że Francja jest w stanie rozpadu społecznego, no podziela ogromna większość Francuzów. No oni pokazują takie trzy wymiary tego, co nazywają rozpadem. Po pierwsze, to jest zanik prawa na wielu obszarach terytorium narodowego, że są już miejsca, gdzie właściwie policja nie jest w stanie zagwarantować funkcjonowania prawa i gdzie klasycznie rozumiane prawa jednostki przestały działać, dlatego że rządzą, że panuje samowola czegoś, co można uznać za te lokalne imigracyjne społeczności, ale tak naprawdę panują swego rodzaju rządy przemocy. Druga rzecz to jest dekompozycja ideowa, o której oni piszą, no, mająca dwa wymiary. Z jednej strony to są wszystkie te ruchy skrajnie lewicowe. Francuzi mają takie pojęcie islamo-lewactwo upraszczające. I to jest oczywiście syndrom oznaczający poparcie skrajnej lewicy dla rasowej imigracji, posługiwanie się muzułmańskimi imigrantami w różnego rodzaju takich radykalnych ruchach sprzeciwu czy ruchach rewindykacyjnych. No i oni uważają, że z jednej strony jest potwarty islamizm, na przykład ujawniony przez akty terrorystyczne, jak ostatnio zamach na zamordowanie policjantki w Ambuye, no, którą zamordował imigrant z Tunezji. Przy czym mówię, trzeba pamiętać, że Tunezja jest taką wzorcową, ona zawsze była takim wzorcowym, rozzachodnim krajem arabskim, a w ostatnich latach, już po wiośnie arabskiej, jak tam upadły rządy, te wywodzące się z partii Nodestów, takie rządy nacjonalistyczno-autorytarne, ale świeckie bardzo, to już po upadku tych rządów, no Tunezja w ogóle stała się taką wzorcową demokracją, wzorcowym produktem wiosny arabskiej, dowodem na to, że kraje Bliskiego Wschodu mogą ewoluować w kierunku zachodniej demokracji. Więc tam nie ma powodu, żeby stamtąd było jakieś uchodźstwo do Europy. No tymczasem taki właśnie imigrant, czy jak to się mówi w tym oficjalnym języku, sugerującym powody tej imigracji politycznej uchodźca, no zamordował policjantkę. Być może no, nie podobały mu się rządy demokratyczne w jego kraju i dlatego szedł się do Francji, gdzie islamiści mogą nawet działać jeszcze bardziej otwarcie czy swobodnie. No a z drugiej strony, oprócz tych radykalnych, oddolnych ruchów skrajnej lewicy wymierzonej z popierającej imigrację, oprócz islamizmu jako takiego, No to trzeci element to jest oficjalna polityka lewicy francuskiej, czy tej luksusowej lewicy, czy bankowej lewicy.
Kawiorowej, tak kiedyś mówiono, tak?
Tak, tak. No to francuskie pojęcie myjemy. Kawior to się je we Francji, w Rosji, więc u nas to ja od tego pojęcia kawiorowa lewica, wolę pojęcie luksusowa lewica, właśnie o to chodzi, a teraz to w ogóle jest bankowa lewica od czasu, kiedy prezydent Macron objął władzę. No i oni, Macron mówi otwarcie, że jego celem jest dekonstrukcja historii Francji. Francja ma uważać, że cała jej przeszłość to jest kolonializm, wyzysk, przemoc i tak dalej, i tak dalej. On to się zupełnie rozbiega z taką zwyczajną francuską pamięcią historyczną, bo nawet teraz, kiedy świętują wojnę w Algierii, to oni uważają, że bardzo często ich kolonizacja pomogła ukształtować się lokalnym elitom, zapewniła tym krajom, w których republika panowała, czy nad którymi sprawowała protektorat, znajomość zachodniej koncepcji prawa, związała te społeczeństwa z kulturą francuską. Ale to nie jest gołosowne. Ja mogę się z panem podzielić takim wrażeniem, że to, co na mnie zrobiło w tej dziedzinie największe wrażenie, to kiedy byłem w Abidżanie, w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, to tam, nie wiem, główne ulice to jest Ale Jacques Chirac, Ale François Mitterrand, czyli już pomijając De Gaulle'a, który oczywiście też, wszyscy prezydenci Francji aż po dziś dzień mają wielkie aleje, no bo jak mi kiedyś powiedziała ta pani polityk z Wybrzeża Kości Słoniowej, to jest dla nich ich druga matka ojczyzna. I Francuzi tak na to patrzą, że kolonizacja tworzyła wspólnotę ludów języka francuskiego, a w Algierii, gdzie toczyli wojnę, no bronili nie tylko chrześcijan i Żydów, ale również muzułmańskich Francuzów, może którzy chcieli pożyć we Francji i tak dalej, przed nieuchronnie, przed objęciem władzy przez taką nacjonalistyczną, lewicową dyktaturę. No i nie tak patrzę na swoją historię. Natomiast wydanie prezydenta Macrona, to jest ma być ta dekonstrukcja. Francja ma żyć w jakimś kompleksie winy z powodu swojej historii i tak dalej. Co świadomością bardzo wielu Francuzów się nie zgadza, ale generałowie pokazują, że tak naprawdę te oficjalne deklaracje władz są tylko zachętą dla ruchów ekstremistycznych do gwałtów na społeczeństwie wielokierunkowych, do gwałtów na do dyscyplinowania w tych strefach bezprawia ludzi podobnego pochodzenia jak oni, do gwałtów w czasie demonstracji, a szczególnie do gwałtów w stosunku do policji, bo jeżeli ktoś we Francji jest ofiarą rasizmu dzisiaj, to przede wszystkim policja tego rasizmu antypolicyjnego, antykliniarskiego.
Czy Związek Zawodowy Policjantów France Police wystosował też list do prezydenta Macrona, w którym wezwał do wprowadzenia stanu wyjątkowego i wyizolowania 600 utraconych obszarów wewnątrz republiki. Czyli 600 obszarów nie podlega jurysdykcji prawa francuskiego, ponieważ tam są no, już takie autonomiczne, wolne w cudzysłów od wpływu państwa francuskiego regiony, tak? Policjanci jakby przyłączyli się do tego protestu generałów.
To, na co oni zwracają jedni drudzy uwagę, to, że te strefy bezprawia to są strefy nie tylko, gdzie republika nie może egzekwować swojej władzy, ale po prostu, gdzie nie może chronić swoich obywateli, gdzie przestały funkcjonować prawa jednostki, tak jak definiuje je prawo francuskie. No policjanci są, jak mówiłem, no nie tylko obiektem tego rasizmu antygierskiego, jak to Francuzi nazywają, ale są po prostu ofiarami gwałtu bardzo często, bo statystycznie biorąc co parę godzin jakiś policjant jest ranny na służbie. I znowu, no, jeżeli była się ta wielka, kilkudziesięciotysięczna manifestacja w Paryżu policyjna, policjantów, to dlatego, że oni uważają, że na przykład no, państwo walczy z tak zwanym rasizmem, podczas gdy Francja jest krajem, który zagwarantował dom i chleb milionom ludzi spoza Europy. Niektórzy stali się zwyczajnymi Francuzami i ten proces ciągle trwa. Są wybitni politycy pochodzenia arabskiego, na przykład Rachida Dati, jedna z gwiazd francuskiej prawicy zresztą. Podczas gdy Francja zagwarantowała tylu ludziom dom i chleb, to tak naprawdę, a opowiada się o rasizmie, to ofiarami rasizmu są francuscy policjanci, no, do których się bez przerwy, no, ten muzyka rapowa i tak dalej, głosi się kult bicia psów, nienawiść, strzelania do psów i tak dalej. No i to jest rzeczywiście, no, bardzo poważny problem społeczny, bo to nie jest teoria, tylko policja bardzo często pada ofiarą gwałtu właśnie za to, że po prostu broni ludzi. Krótko mówiąc, cała ta sytuacja, no, pokazuje, jak bardzo rządy prawa we Francji stały się teoretyczne. Generałowie zwracają uwagę na jeszcze jeden element, że symulacją istnienia tego, że państwo potrafi egzekwować swoją wolę, no jest oczywiście wrogi stosunek struktur władzy makronowskiej do protestów społecznych, tych, którzy domagają się zwykłej sprawiedliwości, czy na porządku, jak do żółtych kamizelek. Mhm. Że tego rodzaju ruchy protestu, autentyczne ruchy ludowe i tak dalej, no tutaj władza się zdobywa na to, żeby zademonstrować swoją siłę, brutalność, stanowczość, używać gazu i tak dalej. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia na przykład z islamizmem, który jest bazą do otwartego terroryzmu, no to władza nagle, no, do władza tylko tropi tego, żeby nikt na przykład w debacie publicznej nie wskazywał związków między imigracją a przemocą, bo zaraz się mówi, że wskazywanie tych związków to jest tak zwany rasizm.
No tak, tylko mówię, związki polityków lewicy z elektoratem islamistycznym, no, są oczywiste. I tutaj to jest jakby przyczyna.
Oczywiste i nieuchronne, dlatego że we Francji skończył lewica przestała być, czy przestaje być w bardzo dużym stopniu partią klasy pracującej. Największą robotniczą partią Francji jest Zjednoczenie Narodowe. Na filmę ten...
Ciekawa rzecz, panie, wejdę tutaj słowo. W Stanach Zjednoczonych republikanie stali się też teraz
partią. W Stanach Zjednoczonych tak, ale w Stanach Zjednoczonych wokół Donalda Trumpa powstał zmiany ruch ludowy i oni uważali, że to on jest człowiekiem, który w obliczu globalizmu broni, no, konkretnych fabryk, przedsiębiorstw na Środkowym Zachodzie, identyfikuje się z własnym społeczeństwem. Podobne zjawisko we Francji. Zjednoczenie Narodowe, czyli dawny Front Narodowy Marine Le Pen, oni, ich ten awans, przekroczenie progu 30% w wyborach prezydenckich i tak dalej, te postępy, które ta prawica francuska, ta nonkonformistyczna prawica francuska robi, no, była oparte przede wszystkim na tym, że oni zdobyli północny zachód Francji, czyli, no, historycznie jest Flandria francuska, a my częściej używamy tego określenia Nord, ten region górniczy, czy raczej postgórniczy, bo tam kopalnie polikwidowane. Nawiasem mówiąc, najbardziej polski region Francji. Kiedyś dla Frontu Narodowego tradycyjnym oparciem to było południe Francji, gdzie przyjechało bardzo wielu ludzi z Algierii po zakończeniu wojny domowej. Paryż, który jest tradycyjnie rozpolitykowany, zdobycie tego północnego zachodu to był taki kolejny krok, który decydował o wzroście poparcia dla tej prawicy, ale to jest właśnie region tradycyjnie robotniczy, no, dotknięty dzisiaj ogromnym bezrobociem. Natomiast lewica, no, musi importować imigrantów, tworzyć ten dziwaczny syndrom łączący w jednym zapleczu wyborczym muzułmańskich imigrantów i te różne ruchy rewolucji obyczajowej. No i w ten sposób próbuje, no, zbudować protezę utraty, no, tego oparcia społecznego, które było związane z ideologią, które lewica tradycyjnie głosiła, czyli walki o równość społeczną, reprezentowania ubogich, reprezentowania.
Znaczy, no, wiadomo, że dzisiaj, tak, lewica dzisiaj lewica świetnie współgra oczywiście z tym biznesem finansowym, to tak na marginesie, ale...
No, we Francji to jest taki typowy, to Dan Woodward w swojej książce o Donaldzie Trumpie, tak oczywiście nieintencjonalnie, wręcz ujawnia tak na marginesie, jak przyszedł jeden z liderów związków pracodawczych do Trumpa i mówi, się przywitał z panem prezydentem, o czym mówi do nas, z tymi imigrantami, to sobie daj spokój, gospodarka jakoś musi funkcjonować i tak dalej. No to jest sojusz tych, którzy szukają taniej siły roboczej, żeby zagwarantowała im zysk, z tymi, którzy szukają źle opłacanych i źle zintegrowanych po to, żeby zagwarantować sobie zysk wyborczy z kolei, zwolenników i tak dalej. Sytuacja paradoksalna, no niestety tak tak ten system funkcjonuje.
Chcąc dyskredytować właśnie ten list generałów i oficerów, no, mówi się o porównaniu z Algierią, że mieliśmy do czynienia 60 lat temu, tak, z spiskiem no, generałów, którzy nie godzili się na zostawienie Algierii samej sobie, znaczy, że Francja stamtąd jakby odeszła i teraz są takie w prasie francuskiej właśnie, że to lewicowej, że oni nawiązują niejako do tych rasistowskich, kolonialnych skłonności swoich poprzedników, ci oficerowie.
Nie, no przede wszystkim pamiętać trzeba, że akurat jeżeli już mówimy o tym tak zwanym puczu generałów w Algierii, to on występował przeciwko pozostawieniu samej sobie wiernej Francji ludności Algierii, dlatego że głównymi ofiarami po ewakuowaniu Europejczyków, czyli chrześcijańskiego albo żydowskiego pochodzenia, no to padli głównie tak zwani achki, czyli ci wszyscy ludzie, którzy przez wojsko czy przekonania no, byli związani z Francją. No i to było źródło mordu kilkudziesięciu tysięcy muzułmańskich Francuzów w Algierii za to, że po prostu no, chcieli nadal być Francuzami. Także akurat jeżeli tam rasizm był, to trzeba go szukać nie tam, gdzie próbowano zagwarantować współżycie różnych ludów w ramach jednego państwa, tylko tam, gdzie no, to rodzące się postkolonialne państwo no, przeprowadziło w gruncie rzeczy coś, co byśmy mogli dzisiaj określić jako połączenie czystki etnicznej ze zbiorowym mordem. No i tak to wtedy wyglądało. Natomiast tak, no prasa lewicowa nawet wykorzystała to, że Trybuna Generałów, ta pierwsza Trybuna Generałów została ogłoszona przypadkowo pewnie w dniu, który był rocznicą tego puczu generałów we Francji, czyli przejęcia władzy przed wojsko, które chce nadal bronić tam ludności, walczyć z FLN. Natomiast dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, dlatego że w wypadku tych emerytowanych dowódców mamy po prostu z głosem społeczeństwa obywatelskiego. W Stanach Zjednoczonych też dwukrotnie w ciągu ostatnich lat kilkuset emerytowanych dowódców zabierało wspólnie głos, twierdząc na przykład, że zagrożona jest konstytucja amerykańska, że najpierw partia demokratyczna, oni przed tym przestrzegali w kampanii wyborczej, teraz już administracja, rząd przymierza się z radykalną lewicą i tak dalej, ale tam to jest normalnie przyjęte, że to jest głos ekspercki, głos przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i tak samo we Francji. No ja myślę, że to jest całkowicie zgodne z ewolucją demokracji liberalnej, która staje się demokracją postliberalną, czy nieliberalną, jak mówi Viktor Orban, czy może to jest jego nowy taki koncept, która od z liberalnej demokracji przekształca się w niedemokratyczny liberalizm. No polega to na tym, że kiedy nie ma rzetelnej debaty. No weźmy na przykład tą sytuację, że we Francji Zjednoczenie Narodowe, które jest główną partią opozycyjną, było reprezentowane w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bo druga tura to był Macron przeciwko Marine Le Pen. Wcześniej dwukrotnie wygrywało wybory do Parlamentu Europejskiego i ta partia ma 10 posłów w ponad 500-osobowym zgromadzeniu narodowym. To większościowa ordynacja, dwuturowa większościowa ordynacja wyborcza działa tak, że cały establishment od najbardziej prawicowych liberałów po komunistów różnych orientacji, tej dawnej, tej klasycznej, postmoskiewskiej, po trockistowską i tak dalej, od liberalnej prawicy do skrajną lewicę, wszyscy się jednoczą w tym froncie republikańskim przeciwko prawicy narodowej. No i w sytuacji, kiedy ten system bardzo często tak działa, że różnice polityczne stają się między partiami coraz bardziej formalne, no to widzimy, że coraz częściej się pojawiają tak zwane ruchy społeczne, które stają się nowym głosem społeczeństwa. To będą, nie wiem, licealiści ekologiczni z Gretą Thunberg na czele, to będą proopozycyjni sędziowie w Polsce, artyści estradowi, którzy angażują się w różne sprawy i tak dalej. Dlaczego w tej sytuacji nie mieliby się w sprawach bezpieczeństwa wypowiadać emerytowani?
Nie znaczy, żołnierze nie mogą, bo to już jest zamach stanu. Żołnierz musi się trzymać daleko od polityki, natomiast Greta Thunberg jak najbardziej to jest niewinne dziecko.
A to właśnie no, wyżsi oficerowie wojska czy policji są najbardziej kompetentni, jeżeli po prostu mówią, że rząd musi się przebudzić, musi działać, musi chronić swoich obywateli. dlatego że sytuacja Francji staje się coraz bardziej groźna, a przynajmniej no, powinien nie szkodzić, podczas gdy ta ideologia tego, no, ta neomarksistowska ideologia czynienia z całej przeszłości narodowej, czasów wyzysku, rasizmu i tak dalej, to wszystko po prostu jest podżeganiem nienawiści dzielących obywateli, zachęcaniem do wojny wszystkich ze wszystkimi, to się dla każdego narodu musi skończyć tragicznie.
To znaczy taką wielką manipulacją jest ocena kolonializmu. Tutaj nikt nie przeczy, że działy się straszne rzeczy, ale nie mówi się o tym, co było na przykład w Afryce, zanim pojawili się kolonizatorzy, że tam niewolnictwo oczywiście kwitło w najlepsze, tak?
A przede wszystkim dekolonizacja przyniosła bardzo wiele i trwających przez dziesięciolecia dramatów i o tym należy pamiętać, że na to wszystko można patrzeć przez pryzmat zaspokajania ambicji różnego rodzaju lewicowych ruchów politycznych. No to jest na przykład perspektywa, którą u nas Ryszard Kapuściński wnosił. Albo można patrzeć tak jak Paul Johnson, który proponował, żeby spojrzeć na to z punktu widzenia wolności człowieka, prawa, pokoju społecznego i tak dalej. I w tym sensie, no mówię, że mówimy o wojnie w Algierii. No FLN przez dziesięciolecia sprawował władzę faktycznie na rządy monopartyjne w Algierii. Z aplauzem Zachodu wzmocnił je jeszcze dodatkowo interwencją wojska wtedy, kiedy w Algierii była rewolucja islamistyczna. Trudno to krytykować, ale nie jest to demokracja i, że tak powiem, za dużo tamtej demokracji nie było. No, a Algierczycy głosują nogami, bo bardzo wielu z nich przyjeżdża do Francji. Francuzi mają prawo o tym przypominać. Najlepiej już oddać głos samym Francuzom i tym niepodejrzanym o stronniczość. Albert Camus nigdy nie był człowiekiem politycznej prawicy, ale będąc Francuzem z Algierii, no powiedział dwie rzeczy, które moim zdaniem zawsze w tym kontekście należy pamiętać i przypominać. Pierwsze, że nigdy nie potępił uczuć nikogo, który pochodzi stamtąd, gdzie on się urodził. I po drugie, że jak pięknie powiedział, że w momencie, kiedy jego babcia może wylecieć w powietrze w tramwaju, to dla niego się kończy polityka.
Tak, Albert Camus, laureat Nagrody Nobla bodajże z 1953 roku. Jeszcze takie jedno pytanie, mianowicie czy ten list właśnie generałów nie można odczytywać jako swoisty właśnie gest rozpaczy osób, które widzą, co się dzieje, a nie mają narzędzi?
Zdecydowanie tak. Widzą, co się dzieje i przede wszystkim ludzie, którzy mają poczucie odpowiedzialności, dlatego że ten list wywołał duże akty solidarności. Tam w ciągu 2 tygodni pod tą pierwszą Trybuną Generałów podpisało się ponad 20 tysięcy żołnierzy różnego emerytowanych, ale również służby czynnej. Kiedy rząd zagroził represjami za tego rodzaju akty solidarności, no to powstał drugi apel, już tym razem apel, który ogłoszono w piśmie Valeurs Actuelles, którego autorzy podali swoje nazwiska temu pismu, ale które właśnie żołnierze, oficerowie zaczęli podpisywać również masowo, ale anonimowo, po to, żeby już nie wystawiać kolejnych kolegów na jakieś represje ze strony władzy. No i w tym drugim liście młodsi oficerowie, poza tym, że no pięknie tam nawiązując do ostatniej zwrotki marsylianki firmy narodowego, tak zwanego zwrotki dziecięcej, która mówi o przekazaniu tradycji, o przekazaniu obowiązków, to wspomnieli, że mówi to są nasi wychowawcy, ludzie, którzy mówi toczyli wojny, gdzie wysyłała ich republika, rządy prawicowe czy lewicowe. Przypomnieli, że wielu z nich, sygnatariuszy tego listu, to są ludzie, którzy mają świeże doświadczenie w polu, w Afganistanie, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Mali i tak dalej. Się po prostu wymagają po pierwsze szacunku, a po drugie no, uświadomienia sobie tego, że to jest przede wszystkim głos odpowiedzialności, bo to jest i głos rozpaczy, ale odpowiedzialności. Ludzie, na których barkach spoczywała obrona kraju, reprezentowanie jego interesów, prowadzenie żołnierzy w pole, no, czują się bezradni, widząc tak naprawdę, że suwerenna władza republiki przestaje działać, że republika, która powinna Francuzów chronić, no, nie jest w stanie wykonywać swojej suwerennej władzy, skoro we Francji pojawiają się już całe enklawy, gdzie prawo przestało działać, a co więcej, te manifestacje mnożące się różnego rodzaju wystąpienia imigracyjne i skrajnej lewicy mają coraz bardziej charakter brutalny. Mm-hmm. Pod pierwszej trybunie generałów zrobiono telewizję LCI. To jest telewizja o nastawieniu liberalnym, jak mówię, porównując do naszego TVN24. Więc LCI zrobiła sondaż i okazało się, że znowu tam grubo ponad 3/4 Francuzów uważa, że to jest tylko wrażenie, ale relacjonuje odpowiedź na sondaż LCI, że 3/4 Francuzów uważa, że Francja staje się krajem z miesiąca na miesiąc coraz mniej bezpieczne. I że życie jest coraz mniej bezpieczne. Ja mówię, to nie chodzi o to, czy tak jest, czy tak nie jest, ale taki jest odbiór społeczny, takie jest wrażenie ludzi.
No między innymi taką diagnozę bardzo, bardzo chyba trafną dokonał życia francuskich elit, dokonał Ulebek w swojej książce Uległość. Czas niestety jest nieubłagany, musimy kończyć. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Marek Jurek, polityk, publicysta, znawca materii społeczno-politycznej, historyk z wykształcenia. Na zakończenie, kultura francuska, wiadomo, potęga. Fragment jednego chyba z najbardziej francuskich kompozytorów, mianowicie François Couperin, Sonate La Françoise.
Kierunek Europa.